Wygląda na to, że z roku na rok coraz bardziej objadamy się słodyczami i pijemy coraz więcej słodkich napojów. W 2015 roku na osobę przypadało, uwaga, 42 kg cukru rocznie, a w 2016 już 44 kg. Rocznie wydatki związane z leczeniem otyłości pochłaniają 3 miliardy złotych. Leczenie cukrzycy typu drugiego, czyli tej nabytej, to w skali kraju koszt około 2 miliardów złotych. Eksperci twierdzą, że koszty pośrednie oraz inne schorzenia zawyżają tę kwotę nawet kilkukrotnie. Z badań Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że leczenie otyłości i jej powikłań rocznie kosztowało w 2015 roku około 21% budżetu przeznaczonego na całą ochronę zdrowia, co wówczas oznaczało ponad 10 miliardów złotych. Lekarstwem na taki stan zdrowia społeczeństwa ma być, jak się okazuje, dostęp do porad dietetyków, wyższy podatek od niezdrowych produktów i zakaz reklamowania słodyczy.
Słodzę? Jedną łyżeczkę. Jeżeli piję herbatę, to półtorej, a do kawy jedną płaską. No, z 2,5.
Kiedyś słodziłem 2, potem jedną, a teraz staram się nie słodzić, jak mówię.
To zależy. Kawę, pół łyżeczki brązowego cukru, herbatę miodem słodzę.
Uważa pani, że to dużo?
No, myślę, że dużo.
Nie.
Zależy, ile herbat czy kaw się wypije. Mówimy tylko o słodzeniu, ale cukier jest we wszystkim, to co jemy. Także tak policzyć to wszystko razem, no, można liczyć, że będzie cukrzyca albo jakieś inne choroby.
Słodycze muszą być codziennie w domu.
Mam koleżanka, która ogólnie dużo słodyczy je i to się też przekłada na ilość cukru, jaki dodaje do napojów.
Czy taka osoba się powinna obawiać cukrzycy?
Myślę, że tak. W większym stopniu niż osoba, która w takim ograniczonym stopniu je słodyczy i słodzi.
Myślę, że ludzie mają świadomość tego, jak cukier szkodzi.
Jeżeli dostarczamy takiego najwyżej przetworzonego cukru organizmowi, to dajemy impuls trzustce cały czas. Jest intensywnie eksploatowana, więc prędzej czy później to będą tego efekty.
Jeżeli ktoś jakiś wiek przekroczył, no chociaż teraz młodzi ludzie też mają cukrzycę, nawet dzieci mają cukrzycę, a co jakiś czas lekarz rodzinny powinien dać to skierowanie, żeby profilaktycznie wykluczyć.
Wpływ rodziców, otoczenia i chociażby samo mówienie o tym, że to jest potrzebne, tak, żeby dbać o siebie.
Mierzy pani sobie cukier?
Szczerze mówiąc, nie. Z reguły nawet jak chodzę do lekarza, to lekarz też nie proponuje.
Generalnie staram się raz do roku robić badania takie kompleksowe z krwi.
Jest takie nakłucie minimalne do palcu, kropla krwi i po prostu wtedy glukometr sprawdza poziom cukru.
A po takiej osobie widać, że ma cukrzycę?
W pracy tam chodzą jakieś osoby u mnie, jakieś tam mają opaski na rękach.
Nie widać.
To są przeważnie osoby jakieś tam bardziej otyłe z tego, co na przykład w firmie zauważyłem, ale tak jakoś specjalnie się wyróżniają wśród innych osób, to niekoniecznie.
Można z tym żyć, takie ludzie żyją. Jak ktoś na przykład jest łakomy, lubi słodycze i z tą chorobą akurat z taką osobą pracuje, więc jest ciężko.
Nie wiem akurat czym to się dokładnie objawia.
Zwiększone pragnienie, suchość w ustach, uczucie takiego osłabienia. To takie rzeczy na pewno powinny zaniepokoić.
Jak ktoś ma jakieś potrzeby na słodycze, ciężko się opanować, no to różnie z tym bywa.
Mamy siebie tylko na to jedno życie, a jak dalej, to nie wiemy.
No właśnie, to jest ta puenta, myślę, że dosyć istotna. Paulina Zaręba rozmawiała dzisiaj z mieszkańcami Szczecina, a my teraz będziemy rozmawiać i o cukrzycy, i o kłopotach z otyłością. Doktor Karina Rytelska z Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Natalia Komornik, doktorantka w Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka, również PUM, chirurgia bariatryczna. To jest pani specjalizacja. Myślę, że jeszcze na ten temat powiemy. Dla mnie to jest nowe słowo, dlatego tak trochę niefortunnie je przeczytałam. Telefonicznie z nami Eugeniusz Tworek, prezes oddziału zachodniopomorskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Mam nadzieję, że już się słyszymy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jeszcze będziemy mieli za kilkanaście minut kolejnego gościa, profesora Krzysztofa Strojka, konsultanta krajowego właśnie w dziedzinie diabetologii. Czy rzeczywiście jest z nami tak kiepsko, jeśli chodzi o te nadmierne kilogramy? Panie widzę w dobrej kondycji, ja w trochę gorszej, ale kiedy popatrzymy na te wydatki, na tę ilość cukru, którą rocznie spożywamy, to naprawdę można się bardzo zdziwić. 44 kg rocznie, to ja nie wiem właściwie w czym my to zjadamy, bo jeśli popatrzę na ilość torebek cukru, które kupuję miesięcznie, to w życiu mi nie wyjdzie, że to jest na każdą osobę 44 kg. Gdzie my ten cukier mamy i w ogóle go nie zauważamy? Jak to jest?
Mamy go przede wszystkim w wielu przetworzonych produktach. Producenci żywności tak naprawdę prześcigają się w tym, jak ukryć cukier w produktach właśnie swoich, aby przede wszystkim przedłużyć ich trwałość, zwiększyć smakowitość i wiele innych, że tak powiem, czynników chcą dzięki temu osiągnąć. I stąd właśnie ten ukryty cukier i może rzeczywiście to doprowadzić do i nadwagi, i otyłości, wręcz nieświadomie.
zupełnie nieświadomie, bo nie zauważamy właśnie tych wszystkich słodkich rzeczy. Widzimy, że słodzimy pół łyżeczki herbaty i wydaje nam się po prostu, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Natalia Komorniak, panią to zaskakuje, że mamy taką ilość osób z cukrzycą, takie duże wydatki na leczenie tej cukrzycy?
Znaczy tak naprawdę w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tak łatwy dostęp do takiej łatwej żywności, żywności łatwo bardzo przetworzonej, tak naprawdę trudno się dziwić, że mamy tak duży problem z otyłością i tak duży problem z cukrzycą, zwłaszcza tą cukrzycą, która jest rozpoznawana i teraz coraz częściej u małych dzieci. Tak, czyli tak naprawdę bardzo duże zadanie i dla lekarzy rodzinnych, i dla rodziców, żeby już od najmłodszych lat zwracać uwagę na to, co podajemy swoim dzieciom, żeby zwracać uwagę na czytanie etykiet, dlatego że ta epidemia otyłości i epidemia cukrzycy typu drugiego no, nie będzie malała.
510-37-36 to jest nasz telefon bezpośrednio do studia. Państwo też mogą skorzystać z informacji, jakie mają dzisiaj panie, które goszczą w naszym studiu i też pan Eugeniusz Tworek, prezes oddziału zachodniopomorskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Rocznie wiele osób się do państwa zgłasza? Eugeniusz Tworek.
To jest różnie. Bardzo, bardzo teraz słabo zgłaszają się osoby, nie interesują się w dużych ośrodkach. Jest to zadziwiające, tym bardziej, że jest dostęp. Mamy na naszym rejonie w Zachodzie Pomorskim 32 oddziały, 32 koła, które zajmują się diabetykami. Są to koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Przykre to jest, bo nie udaje nam się zainteresować, nie udaje się przyciągnąć osób młodych.
To nie dlatego, że młodych osób wśród diabetyków nie ma.
Nie, na pewno nie, na pewno nie. Niestety są już młodzi, już w szkołach i niestety coraz więcej jest młodych osób z cukrzycą typu drugiego, z cukrzycą, którą teoretycznie powinny, na którą powinny chorować osoby już powiedzmy tam w bardziej zaawansowanym wieku, ale niestety jest coraz bardziej młodych, więcej chorych. No, bardzo często widzimy, jest taki obrazek, bywając tam na różnych spotkaniach, na różnych uroczystościach, widzimy między innymi w szkołach, gdzie na imprezach leje się słodki sok wody, słodzone orężatki. To wszystko, to jest właśnie, co tutaj państwo mówiliście, te 44 kilo tego cukru. Ono gdzieś jest. Między innymi tam jest. Nie ma sałatki, natomiast ciasteczko, czekoladka, batonik. No wszem obecne. Jest tego po prostu zatrzęsienie. Wydawałoby nam się, że między innymi właśnie szkoły powinny się zająć i zwrócić szczególną uwagę na sprawy związane z prawidłowym żywieniem, ponieważ skutki odczujemy wszyscy. Odczujemy my jako osoby chore, odczuje również państwo, które będzie się musiało tymi chorymi zajmować. Będziemy czuli to jako społeczeństwo w budżecie, ponieważ te miliardy no, skądś się muszą tam znaleźć.
No, przede wszystkim chodzi tutaj o nasze zdrowie. Czy rzeczywiście potrzebujemy takich radykalnych kroków, jak te, o których już tutaj mówiłam, czyli to, że no, powinniśmy mieć dostęp do dietetyka. To jest akurat całkiem dobre rozwiązanie, ale możliwością jest też wyższy podatek od niezdrowych produktów i zakaz reklamowania słodyczy, tak jak dzisiaj. Nie o każdej porze możemy dnia reklamować alkohole, to na przykład nie moglibyśmy reklamować słodyczy. Czy potrzebujemy aż takich zakazów, żeby się w tym wszystkim odnaleźć, według pani doktor Karina Ryterska? Teraz pani doktor Karina Ryterska.
Ja myślę, że tak naprawdę każdy środek, który będzie prowadził do tego celu, żeby rzeczywiście redukować tą epidemię nadwagi, otyłości i powikłań, jest na pewno dobrą drogą. Zakaz reklamowania słodyczy jak najbardziej, również wprowadzenie pewnych obostrzeń dotyczących składu, tak? Czyli rzeczywiście ograniczenie przez producentów dodawania dodatkowych substancji, które mogą szkodzić w tych kupowanych produktach, jest ważne. Natomiast to jest tylko jednostronne patrzenie. Musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na konsumenta, bo to on wybiera, to on płaci i on spożywa te produkty. Tak?
Jeżeli nie znajdzie czegoś w jednym miejscu, pójdzie obok. Dzisiaj rozmawiałam przed tą audycją jeszcze ze swoimi córkami, które mówiły, no ale zobacz mamo, na te akcje z automatami w szkołach. Co z tego, że w automatach nie można kupić niczego, jak w sklepiku obok szkoły jest już zupełnie wszystko? To właściwie takie akcje zupełnie nie mają sensu. To jest to, o czym pani mówi. Ale czy taki zakaz reklamy i wyższy podatek to jest dobre rozwiązanie? Pani Natalia Komorniak.
Ja myślę, że zdecydowanie ważniejsze byłoby, żeby skupić się na edukacji pacjenta, na uświadomieniu mu, z czym wiąże się tak duże spożycie niezdrowej żywności. Dlatego, że nawet opodatkowanie myślę, że nie zmieni faktu, iż osoba będzie chciała kupić, to kupi. To samo, jeżeli chodzi o zakaz reklamowania niezdrowej żywności. Jeżeli ktoś już ją spożywał, ma na nią ochotę, pójdzie do sklepu i ją kupi. Natomiast jeżeli poświęcimy troszeczkę więcej czasu, czy na różnego rodzaju kampanie społeczne, dzięki którym konsument będzie mógł dowiedzieć się, dlaczego spożywanie niezdrowej żywności faktycznie może wywołać u niego różnego rodzaju konsekwencje zdrowotne, wtedy mogłoby faktycznie mieć to sens.
W przypadku osób, które mogą zachorować w najbliższym czasie na coś takiego jak cukrzyca. Co powinno nas zaniepokoić? Bo tutaj, kiedy emitowaliśmy państwu sondę, było słychać głosy, no właściwie to lekarz rodzinny nigdy mi nie zaproponował badania takiego, które miałoby pokazać, czy mam jakiś kłopot. Albo może inny lekarz proponuje takie badanie raz do roku. Większość z nas po prostu takich badań nie robi. Jeżeli coś nas nie zaniepokoi, to do lekarza się nie wybierzemy. Co powinno być takim sygnałem bardzo niepokojącym i w przypadku dorosłych, i w przypadku również dzieci, bo tak jak już mówiliśmy, coraz częściej ta cukrzyca typu drugiego dopada najmłodszych ludzi. Doktor Karina Ryterska.
Tak naprawdę takich czynników, które mogą nas zaniepokoić, jest bardzo wiele, tak? Ale jeżeli chodzi o wahania masy ciała, tak? Jeżeli rzeczywiście cały czas ta masa ciała nam rośnie, to jest pierwszy element, który powinien nas zaniepokoić. Złe samopoczucie, osłabienie, u dzieci na przykład spadek koncentracji, bądź zaburzenia koncentracji. To są takie pierwsze elementy, które już powinny nas nakierować na to, żeby podstawowe badania diagnostyczne w tym zakresie zrobić.
Czy zawsze, kiedy pójdziemy do lekarza rodzinnego, możemy po prostu powiedzieć, tak, chciałbym takie badanie zrobić i zawsze lekarz nas wyśle, czy pacjenci skarżą się czasami na to, że musieli się upominać o tego typu badanie?
Takie podstawowe badania tak naprawdę gwarantuje nam koszyk NFZ-u. Czyli idąc do lekarza, opisując swoje dolegliwości, możemy wprost poprosić o zlecenie badań diagnostycznych. Czy to takich podstawowych jak morfologia od najprostszych, zaczynając poziom glukozy, czy poziom insuliny we krwi. Dlatego, że nie zawsze mamy do czynienia z cukrzycą, nie zawsze ta glukoza będzie wysoka, a być może mamy do czynienia z insulinoopornością, która już często pojawia się u dzieci. Jest to stan bezpośrednio przedcukrzycowy i wtedy również możemy mieć takie objawy, o których mówiła pani doktor.
Czy wtedy, kiedy stwierdzimy, że mamy insulinooporność, możemy już robić coś, żeby nie doszło do tej cukrzycy?
Tak, jak najbardziej. Wtedy tutaj najważniejsze jest wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych i zwiększenie aktywności fizycznej, oczywiście w zależności od stanu naszego zdrowia. I wtedy faktycznie możemy zapobiec rozwojowi cukrzycy.
Czyli cukrzyca to nie zawsze jest to podawanie insuliny, to całe zamieszanie, czego się często boimy po prostu.
Zdecydowanie. To już jest tak naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że końcowy etap, ale na pewno etap dużego zaniedbania. Przede wszystkim diagnozując się szybciej, możemy wprowadzić te środki zaradcze wcześniej, tak? Czyli aktywność fizyczną i dobrze dobrany sposób żywienia.
No właśnie, to się wydaje takie proste, ale otrzymujemy diagnozę i co wtedy? I trochę jesteśmy bezradni, bo jak sobie poukładać tę całą dietę, kiedy właściwie na diecie powinna być jedna osoba w domu, a wszyscy inni mogą sobie pofolgować. Jak sobie z tym poradzić? Kto nam może doradzić, jak to wszystko zrobić, żeby było dobrze?
Więc warto na pewno udać się do wykwalifikowanego dietetyka, który nam będzie przede wszystkim omawiał właściwy sposób żywienia, bo to nie zawsze musi być stricte dieta z ograniczeniami, powiedzmy wprowadzenie takiego potężnego rygoru. Czasami wystarczy wprowadzić odpowiednie zalecenia żywieniowe i to może z tego korzystać cała rodzina, tak? Nie tylko osoba, która jest zagrożona wystąpieniem choroby.
Ale bardzo często słychać głosy, dobrze, dietetyk, to wszystko jest fajnie, ale przecież ja nie pójdę do dietetyka do przychodni, muszę iść prywatnie, a to już są dość poważne koszty.
No cóż, cały czas walczymy o to, żeby tych dietetyków w przychodniach było coraz więcej, tak samo na oddziałach szpitalnych i mamy nadzieję, że to się w końcu będzie działo.
To by chyba więcej pomogło niż ten zakaz reklamowania słodyczy i wyższy podatek. Przypomnę, z nami również pan Eugeniusz Tworek, prezes oddziału zachodniopomorskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Do państwa często zgłaszają się osoby, które nie wiedzą, jak zacząć układać sobie dietę wtedy, kiedy już mają zdiagnozowaną właśnie albo insulinooporność, albo cukrzycę?
Tak, zdarzają się. Oczywiście przychodzą, bardzo często potrzebują pomocy. Na ogół to jest, gdy wychodzą z gabinetu lekarskiego. Lekarz, my rozumiemy, lekarz nie może poświęcić zbyt dużo czasu na omawianie, na edukację podczas wizyty. Ma ograniczony czas, ma pacjentów za drzwiami. Ci ludzie po prostu szukają gdzieś pomocy i wtedy przychodzą z tym przerażeniem w oczach, szukając pomocy, a co teraz będzie, co się z nami będzie działo. My próbujemy tłumaczyć, tłumaczymy, prowadzimy również szkoły cukrzycy, że są takie podstawowe trzy elementy. Jeżeli już mamy tą cukrzycę, no niestety na jest tak, że jest ona wykrywana po 80 latach. No, jest to jakaś porażka dla naszego systemu. Nie powinno tak być, ale jest. I wtedy mówimy, że żeby sobie z tą chorobą poradzić, żeby można było funkcjonować, trzeba coś na ten temat wiedzieć, czyli jest potrzebna ta edukacja. Później, jeżeli już mamy tą edukację, mamy jakąś wiedzę, to wiemy, że bardzo ważną rzeczą jest wysiłek fizyczny, jest dieta. Czasami udaje się, jeżeli jest to początek, jeżeli wcześniej zostanie taki człowiek zdiagnozowany, udaje się, że po prostu na samej diecie można go utrzymać, stosując oczywiście wysiłek fizyczny. Jeżeli są tabletki, również można bardzo długo taką osobę utrzymać, ale podstawą jest edukacja. Bez edukacji po prostu nie ruszymy, nic nie zrobimy. A jak wygląda wiedza, poziom wiedzy, no nieciekawie.
Pan powiedział jedną, myślę, bardzo istotną rzecz, że często zdarza się tak, że ktoś dopiero jest diagnozowany po 8-10 latach. Jakie spustoszenia w tym czasie dzieją się w organizmie? Przecież to jest bardzo długi czas, kiedy człowiek jednak jest chory, a nie do końca wie, że coś się złego dzieje.
80 lat to już są na ogół powikłania. Czyli już jest praktycznie za późno. Za późno na te pierwsze etapy. Bardzo często już jest insulina. I dlaczego się tak dzieje? To są nasze przemyślenia diabetyków, to są nasze przykłady jakieś życia, nasze osobiste doświadczenia. Cukier jest mierzony, poziom glikemii jest mierzony na czczo. Na czczo zapewne wszyscy wiemy, że i również diabetycy, jeżeli dobrze mają prowadzoną cukrzycę, mają cukry idealne. No i tu jest właśnie moim zdaniem wielki problem, ponieważ jeżeli powiedzmy taką osobę, jeżeli by wprowadzono, zastanowiono się, żeby po prostu poszerzyć te badania, żeby również zrobić takie badanie po posiłku, nie wiem, sądzę, że prawdopodobnie dużo więcej osób można by zdiagnozować, które mają początkowe stadium, czyli mają insulinooporność, które po prostu będą potrzebowały nie dłużej ingerencji. Będzie to polegało na tym, że po prostu sama edukacja, sama zmiana stylu życia spowoduje, że po prostu albo nie zachorują na cukrzycę, albo po prostu przejdą ją bardzo łagodnie.
Doktor Karina Ryterska, czy to jest metoda, trochę zmodyfikowanie tego sposobu badania?
Oczywiście. Przede wszystkim powinniśmy regularnie robić te badania i nie unikać ich, tak? Po prostu myśleć o tym i co jakiś czas zrobić badania, te, o których mówiliśmy wcześniej. I przede wszystkim się edukować. Tutaj jest, to jest główna kwestia, żeby wcześniej wykryć problem i nie dopuścić już do powikłań. Możemy kompletnie, że tak powiem, ominąć już sam proces leczenia, tak? I to jest dużo szybsza droga.
Ale jednak te 8-10 lat, jak już mówiłam, może naprawdę sporo takich problemów stworzyć. Co się może stać, jeżeli tak długo nie zdiagnozujemy cukrzycy? Profesor Krzysztof Stroje, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii.
Dobry wieczór
dobry
Państwu.
Dobry wieczór, panie profesorze.
Rozumiem, że interesuje Państwa, co się stanie, jeżeli cukrzyca nie zostanie w porę
zdiagnozowana. Tak.
Tak, no to jest główny problem dotyczący chorych z typem drugim cukrzycy, dlatego że w tym typie cukrzycy poziom cukru narasta stopniowo i mimo, że chory nie czuje na początku i nie ma świadomości zagrożenia i choroby, No jednak ten podwyższony poziom cukru, mówiąc kolokwialnie, niszczy organizm. Powoduje uszkodzenie wzroku, nerek, uszkodzenie serca. Częstsze zawały są u chorych na cukrzycę, ryzyko amputacji, uszkodzenie układu nerwowego. Te wszystkie powikłania się zdarzają i mogą wystąpić i właśnie główny problem to jest takie uświadomienie sobie, że dzisiaj nie możemy się opierać na samopoczuciu i w zależności od samopoczucia szukać pomocy u lekarza, ale po prostu regularnie się badać, bo tak jak co roku jeździmy z samochodem do przeglądu technicznego, taką samą zasadę powinniśmy przyjąć dla własnego organizmu i raz do roku wykonać badania, które pozwolą na stwierdzenie zmian, zanim te zmiany w badaniach doprowadzą do spustoszenia organizmu.
W tej chwili mamy różne pomysły na to, jak ograniczyć ilość spożywanych przez nas słodyczy i cukrów. To między innymi lepszy dostęp do dietetyków, wyższy podatek od niezdrowych produktów i zakaz reklamowania słodyczy. Czy według pana powinniśmy się uciekać do takich rzeczy? Oczywiście już poza dietetykami, o których jeszcze za chwilę zapytam, ale do tego wyższego podatku na niezdrowe produkty i zakazu reklamowania słodyczy. Panie profesorze.
Każda forma, która doprowadzi do zmniejszenia spożycia słodyczy czy cukrów, czyli tych czynników, produktów, które dają nam olbrzymią przyjemność i satysfakcję, a jednak powodują otyłość, jest dobra. Ale to jest problem szerszy, to nie jest problem tylko zakazów czy nakazów, tylko to jest problem, nazwałbym obyczajowo, psychologiczno-socjologiczny. Przykład mojej dzisiejszej rozmowy z chorym, który leczy się u mnie, mamy do 80 wzrostu, 120 kg. Od ostatniej wizyty, która była 3 miesiące temu, przytył 6 kg. Mówię, co się stało? No wie pan, panie doktorze, były święta. Ja mówię, no tak, ale święta można spędzać niekoniecznie przy stole. Mówi, tak, ale mama tak świetnie gotuje, nie chciałem jej robić przykrości.
To mamy wszystkiemu winne, widzi pan.
No może nie mamy, tylko fakt, że jedzenie i spożywanie słodyczy jest traktowane nie w kategoriach zdrowia, tylko w kategoriach właśnie obyczajowych. I tutaj trzeba szukać jak gdyby źródeł, zanim otyłość wystąpi. Także powtarzam, każda metoda, również taka nakazowa, jest pożądana i skuteczna.
Nasi słuchacze piszą na radiowym Facebooku przede wszystkim o dostępie do lekarzy, właśnie do tych dietetyków, o których mówiliśmy, ale też zastanawiają się, czy ich lekarze rodzinni słuchają tej audycji, bo może wtedy chętnie by kierowali na takie podstawowe badania i traktowalibyśmy siebie, tak jak tutaj pan już powiedział, no, trochę tak jak to własne auto, że raz do roku jedziemy, robimy przegląd, a o sobie zapominamy albo zapomina o nas ten lekarz rodzinny. To też jest chyba ważne dla lekarzy. Jeśli chodzi o dietetyków, czy tutaj jest szansa, że w najbliższym czasie będziemy mieli łatwiejszy dostęp niż w tej chwili do takiego dietetyka w publicznej służbie zdrowia? Nie mówię o wizytach w gabinetach prywatnych.
Ja myślę, że tak, że liczne szkoły, zarówno pomaturalne, jak i wyższe uczelnie kształcą dietetyków, które zasilają system ochrony zdrowia, ale no stare powiedzenie i stara prawda. Łatwiej zapobiegać niż leczyć, więc może nie czekajmy, aż przybędzie nam kilogramów, tylko zacznijmy o siebie dbać, a dbanie polega przede wszystkim na znalezieniu innych przyjemności niż biesiadowanie codzienne i wtedy nie będzie problemu, tak bym to podjął. To na tym to jest właśnie, tutaj pani redaktor poruszyła kwestię, czy będzie dostęp do lekarzy i dietetyków, czy lekarz zechce zlecać badania, no ale to jest pytanie zawsze takie samo, kto przede wszystkim jest odpowiedzialny za zdrowie osoby, czy osoba sama, czy lekarz. No to jest jak gdyby przeniesienie trochę tej odpowiedzialności. Musimy i do tego namawiam, przede wszystkim dbać o siebie sami, a dopiero później szukać pomocy czy to u lekarza, czy u dietetyka.
Ja myślę, że bardzo ważne jest też to, żebyśmy jednak mieli na uwadze, że otyłość to nie jest kwestia tylko i wyłącznie cukrzycy, że często kłopoty z nadwagą mają osoby z różnego rodzaju innymi schorzeniami i wymaga to też zdecydowanie większych i bardziej skrupulatnych badań. Do pani bardzo często trafiają osoby, które mają kłopot z nadwagą i ona nie jest spowodowana cukrzycą?
Zdarza się. Często trafiają do nas osoby na przykład z zespołem policystycznych jajników. Osoby, które mają różnego rodzaju zaburzenia hormonalne, choroby autoimmunologiczne, na przykład choroby Hashimoto. Tutaj też wszelkiego rodzaju schorzenia, które jakby spowalniają nam przemianę materii, będą zwiększały ryzyko zapadnięcia, czy to na nadwagę, czy to na otyłość. Często też tą otyłość tak zwaną śmiertelną, czy olbrzymią.
Czy tutaj możemy też sobie pomóc dietą?
Tak, jak najbardziej. Dieta powinna pojawić się na każdym etapie w momencie, kiedy chcemy zmienić swój styl życia, kiedy próbujemy walczyć z otyłością. Niemniej jednak zdarza się, że u pacjentów, zwłaszcza tych z otyłością olbrzymią, których BMI przekracza 40, wtedy już tutaj pomóc może chirurgia bariatryczna.
Czy wiele osób korzysta z tego typu operacji?
Dane zarówno tutaj nasze polskie, ale też światowe pokazują, że coraz więcej osób kwalifikuje się do zabiegów bariatrycznych. Ilość tych zabiegów także stopniowo wzrasta.
Ja myślę, że wiele można byłoby mieć pomysłów wśród tych, które nasi słuchacze proponują, jeśli chodzi o to, co zrobić, żebyśmy tak chętnie nie sięgali po rzeczy słodkie. Jest choćby coś takiego, jak umieszczenie takich obrazków ze schorzeniami związanymi z nadmierną otyłością, tak jak jest na przykład na paczkach papierosów. Właśnie na różnych produktach związanych z cukrem, na przykład na samym cukrze, czy na słodyczach. Czy to według Państwa, oczywiście tak żartobliwie, byłoby jakimś rozwiązaniem? Doktor Karina Ryterska.
Ja myślę, że to już powiedzieliśmy, że tak naprawdę każda forma przekazania informacji, edukowania klienta będzie bardzo ważna, tak? I na pewno przyniesie u niektórych pożądany skutek.
Ale czy pan sobie wyobraża, panie profesorze, taką czekoladę z jakimś takim nieciekawym obrazkiem, który by miał nas od niej trochę odsunąć i powiedzieć, że to nie jest najlepsze dla twojego zdrowia? Profesor Krzysztof Strojek.
Oczywiście, że tak. Wszystko, co odstręczy od nadmiaru słodyczy, bo słodycze są dopuszczalne i jak najbardziej mogą być spożywane w odpowiedniej ilości. Natomiast ja bym przesunął akcent. Myślę, że żeby zapobiec konsekwencjom otyłości, w tej chwili powinniśmy się skoncentrować w większym stopniu na dzieci i młodzieży, wtedy, kiedy się kształtują nawyki żywieniowe. Niezwykle trudno jest odchudzić pacjenta, o tym pani doktor mówiła. Chirurgia bariatryczna oczywiście, ale jeżeli przyjmiemy, że w Polsce około 15% populacji kwalifikuje się do tego rodzaju zabiegu ze względu na skalę otyłości, no to 15% z 36 milionów daje liczbę, której żaden system ochrony zdrowia nie jest w stanie zaopatrzyć tą metodą. Zatem uczyć dzieci i młodzież prawidłowego odżywiania się i być może za 5, 10, 15, 20 lat spowoduje to odwrócenie tego trendu, jaki w tej chwili mamy, czyli stale narastania problemu otyłości.
Czy paniom się zdarza, że dzwonią nauczyciele i mówią, czy pani mogłaby przyjść poprowadzić takie zajęcia, bo chcielibyśmy pokazać tym naszym uczniom, jak oni mają sobie radzić? Bo czasami to jest tak, że to dziecko przynosi do domu coś nowego, coś dobrego, a nie to dorośli uczą. To może być przecież też w drugą stronę.
Jak najbardziej takie sytuacje się zdarzają. My w Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka prowadzimy takie edukacje i tak naprawdę odpowiadamy praktycznie na każdą prośbę. Sama również prowadzę ze studentami w szkołach właśnie taką edukację prawidłowego odżywiania na zajęciach ze studentami. Także takie akcje są prowadzone.
Czy dzieci chętnie korzystają z tego typu zajęć? Czy pani też ma takie doświadczenia?
Tak, jak najbardziej. Dzieciaki zawsze są bardzo chętne, bardzo chłoną tą wiedzę. Bo one naprawdę zawsze chcą próbować, jeżeli robimy różnego rodzaju warsztaty kulinarne. Dzieciaki chcą gotować, trzeba im tylko na to pozwolić i pokazać, w jaki sposób to robić.
Czy to jest najlepsze, co możemy zrobić w tym momencie? Eugeniusz Tworek.
Wyzwania są olbrzymie. Każde działanie, które będzie zmierzało w kierunku, aby w jakiś sposób odsunąć od słodyczy, od niezdrowej żywności, od produktów przetworzonych, bo musimy mieć świadomość, że każdy produkt przetworzony to jest większy indeks glikemiczny, to jest większe zagrożenie. Również bardzo, bardzo, bardzo modne ostatnio stało się promowanie fruktozy. Fruktoza no niestety nie jest tym cukrem, który za pomocą którego można oszukać, powiedzmy, skłonności czy tam do cukrzycy.
Czyli dla pana edukacja to też jest bardzo dobre wyjście. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Karina Ryterska, Natalia Komorniak, Eugeniusz Tworek i profesor Krzysztof Strojek byli naszymi gośćmi. A my już też dziękujemy. Mówimy dobranoc. Piotr Tolko, Paulina Zaręba, a Joanna Skonieczna, Wawrzyniec Szwaja. My jeszcze z państwem zostaniemy po 22:00.